Otwórzcie list Jakuba, a potem przeczytamy z listu pierwszego do Tesaloniczan. Ale najpierw list Jakuba będę czytał z pierwszego rozdziału, później z czwartego. Piąty werset, pierwszy rozdział, werset piąty. I dalej. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś od Pana otrzyma. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. I werset 17 i dalej. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I jeszcze fragment z czwartego rozdziału, werset 17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Zaczniemy od tego, bo czasami i rozmawiamy o tym, i rozmawialiśmy o tym ostatnio, i widać też dookoła, jak bardzo w Kościele jest, robi się ogólnie, w Kościele powszechnym, jak bardzo miłość gaśnie, robi się chłodno i mamy problemy z relacjami. Ja o tym słyszę coraz częściej i to jest... No to jest znak czasów, to jest z jednej strony. To jest z drugiej strony niepokojące. Niektórym się wydaje, że zastąpią miłość czymś innym, ale tego się nie da zrobić. Ani nie da się miłości zastąpić prawdą, ani prawdy miłością, bo miłość współraduje się z prawdy, jak czytaliśmy niedawno w Koryntianach. I czasami jest tak, że mamy napisane przed oczami w tej sprawie, co robić. I stoimy przed lustrem i widzimy wyraźnie, że coś jest nie tak z tą naszą miłością, z naszymi relacjami. Widzimy wyraźnie, potem na przykład jesteśmy w stanie nawet się modlić, że nam tego brakuje, bo widzimy. Czyli krótko mówiąc, patrzę na siebie w lustrze, widzę, jaki jestem, modlę się o to w tej sprawie. Powiedzmy nawet, że narzekam, że nie jestem taki, jak powinienem, a potem nic się nie zmienia. I to się też dzisiaj przejawiało podczas modlitw, czyli liści dużo, owocu nie ma albo mały. I tutaj Jakub mówi, co robić w takiej sytuacji, kiedy ja widzę to swoje oblicze, odbicie naturalne, czy swe naturalne oblicze, bo kiedy przeglądamy się w lustrze Słowa Bożego, to ono nam pokazuje co? No właśnie naturalne oblicze, czyli to, jacy jesteśmy według ciała. Charakter nasz, nasze dążenia, te wszystkie sprawy, które powinny podlegać uświęceniu, a jakoś ciężko z tym jest. No ja to wszystko widzę. Tylko pytanie jest, dlaczego to się nie zmienia i co zrobić, żeby się zmieniało? To jest jeszcze ważniejsze pytanie. I czasem jest tak, że ludzie sobie wyobrażają, że to Pan Bóg zrobi sam, No bo od tego jest łaska, że Pan Bóg weźmie mnie za kołnierz i przepchnie mnie w jakieś inne miejsce, żeby to się samo zmieniło. Ale tak naprawdę to Pan Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i ta łaska jest po to, żebyśmy mogli podejmować odpowiednie decyzje w ramach procesu uświęcenia. Więc jeżeli ja widzę w lustrze swoje naturalne oblicze, to ja mam w tym momencie opcję taką, że albo coś się zmieni, tylko pytanie jest w takim razie, w jaki sposób to się ma stać, a druga opcja jest taka, że przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest, czyli, krótko mówiąc, nie wykonuje słowa, mimo że widzi, jaki jest. I teraz po pierwsze w 22 wersecie jest napisane, że jeżeli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, to oszukuje samego siebie. I stan jest niebezpieczny, dlatego że można oszukać samego siebie aż do końca. I przestać widzieć w tym lustrze. Czyli jeżeli ja widzę, ale nic z tym nie robię, rozumiem, ale nie ma zmiany, wiem, że mam łaskę niezbędną do tej zmiany, ale nie chcę tego zrobić, to ja będę niestety ślepnął coraz bardziej. I w pewnym momencie przestanę widzieć to odbicie. Bo na początku ono jest bardzo ostre i wyraźne. Natomiast można wpatrywać się w doskonałe prawo wolności, które jest takim lustrem, bo to jest Słowo Boże, i można wykonywać to, co tam jest napisane, i wtedy będzie błogosławieństwo. I teraz, jeżeli widzimy to odbicie, chcemy zmiany, bo Duch Święty nas do tego zachęca, Duch Święty nas do tego pobudza, ponieważ On jest Duchem, który zajmuje się naszym uświęceniem. Jest Duchem prawdy, wprowadza nas we wszelką prawdę na temat nas samych. I On daje moc do tego, żeby to, ten proces trwał. No to w takim razie co zrobić? Czasem mówimy, no taki już jestem, Panie Boże, takiego mnie masz i to jest najmniej dojrzała chyba ze wszystkich reakcja. Takiego mnie masz, no to mnie teraz sam zmień. Ale to nie o to chodzi. Wiemy, że nasze charaktery czy nasze ciało samo też się nie zmieni. Więc co możemy zrobić? Wcześniej czytaliśmy coś takiego, żeby prosić. Jak brakuje komuś mądrości, niech prosi, który daje, bo Bóg daje wszystkim obficie i bez wypominania i to będzie nam dane. Tylko trzeba prosić z wiarą. I apostoł Jan pisze coś takiego, że jeżeli prosimy zgodnie z wolą Bożą, no to Bóg to zrobi. I teraz jedną z najpewniejszych rzeczy, o jakie ja się mogę modlić, jest to, co jest napisane w Jego Słowie. No bo wolą Bożą jest to, żebym się uświęcał, żebym się zmieniał. Czyli jeżeli ja widzę, że mój charakter nie pasuje do tego, co jest napisane, no to wolą Bożą jest to, żebym ja prosił o zmianę. Łaska jest dostępna i teraz tylko trzeba prosić, a następnie wykonać. To jest bardzo proste w sumie. Czyli mogę być człowiekiem surowym z natury. W takim razie, jeżeli tak jest, jeżeli ja to zobaczyłem, że to jest przesada, że ja tym na przykład ludzi od siebie odpędzam, że mam w sobie za mało miłosierdzia, to jeśli ja to widzę, to idę się do Pana Boga modlić, żeby mi dał moc do zmiany, bo u Niego jest ta moc. Jeśli jestem człowiekiem zamkniętym, to robię to samo. Widzę, że to jest niedobre, bo mam Słowo Boże przed sobą. W takim razie idę do Niego i modlę się do skutku, żeby się otworzyć. Robię coś, żeby się otworzyć, licząc na Jego moc. Bo ja wiem, że to jest dobre. Jeżeli jestem człowiekiem nadmiernie otwartym i nie mogę się powściągnąć i widzę to w Słowie Bożym, to w takim razie modlę się do Boga o powściągliwość. Do skutku. Bo wiem, że to jest dobre i Pan Bóg mnie wysłucha. I jeżeli byśmy tylko widząc w tym lustrze to, co jest naszym naturalnym odbiciem, nasz charakter, cechy, które są, nie przystają do Słowa Bożego, gdybyśmy tylko zrobili z tym to, co powinniśmy, to byłoby zupełnie inaczej niż na przykład, nie wiem, mówić o tym,
modlić się w tej sprawie i czekać nie wiadomo na co. Tak jakby nas Pan Bóg sam zmieniał bez naszej zupełnie jakiejś tam współpracy. Bo Bóg współpracuje ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Nie robi za nich, tylko współpracuje ku dobremu właśnie z tymi, którzy Go miłują na tyle, żeby chcieć się zmienić. I teraz z jednej strony naprawdę ja jestem Bogu bardzo wdzięczny za rzeczy, które się na przykład dzieją, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że potrafimy się miłować, że konstruktywnie rozwiązujemy trudne sytuacje i to jest piękne. Z drugiej strony, jeżeli na przykład czegoś brakuje i widzimy, no to to jest po prostu pole do zmiany. I Słowo Boże nam o tym mówi. Słowo Boże dało nam braci, dało nam Kościół, którzy też nam o tym mówią, ale cała decyzja i ten proces, który zachodzi w naszym sercu, to jest w naszym sercu. W związku z tym, jeżeli na przykład mam to i widzę to, to znaczy, że ja nie mam tylko o tym mówić i ja mam to zrobić. I mówimy sobie czasem, że jesteśmy żołnierzami w Chrystusie, apostoł Paweł pisze o uzbrojeniu, pisze o żołnierzu i tak dalej, i tak dalej. I w wojsku, zdaje się, jest coś takiego, takie słowo jak wykonać. No więc żołnierz powinien wykonać. Jak wykonać? W mocy Bożej. Skąd ta moc? Od Ducha Świętego. Jak mam wołać? Z wiarą. Dlaczego? Bo to jest napisane, to jest wola Boża. I teraz jeżeli mamy w tej chwili taki stan ogólnie w Kościele, że miłość ziębnie, to znaczy, że ta miłość powinna się rozpalać. Pan Bóg powinien tą miłość i chce tą miłość rozpalać. I chciałem wam powiedzieć taką rzecz, bo czytamy, czekamy na Pana, czekamy na Jego przyjście i jednym z listów, czy dwa listy są do Tesaloniczan, które najwięcej o tym mówią. Najwięcej. I my czasami myślimy sobie o tym czekaniu, tak jak oblubienica czekała na oblubieńca. I czasami jest tak, że myślimy na ten temat tak, jakby to jest, była kwestia emocjonalna. To znaczy, że to jest po prostu taka świadomość, że to jest taka radość tego, że on przyjdzie, że to są takie sprawy, że siedzę w oknie, wzdycham i się cieszę. Tylko to nie na tym polegało. Gdyby ta oblubienica tylko siedziała w oknie, wzdychała i się cieszyła, to ona by nie była gotowa na przyjście Pana, bo ona miała konkretne rzeczy do zrobienia w okresie, kiedy już się pobrali, w sensie tej pierwszej części, czyli ketuba podpisana, ale jeszcze Pan Młody jeszcze nie przyszedł. Czyli krótko mówiąc, to nie było wzdychanie, tylko to był styl życia. Więc mówimy często o tym, jak czekać, o tym, że czekamy na Pana, ale rzadko kiedy mówimy o tym, że to jest kwestia stylu życia konkretnego. Jeżeli Kościół jako całość, jako oblubienica ma czekać na Pana, to jedną z cech tego Kościoła ma być wzajemna miłość, która się konkretnie przejawia. I ja dzisiaj usłyszałem kilka rzeczy, które siostry i bracia mówiły podczas modlitwy. To było bardzo ciekawe, dlatego że mówiła siostra o czymś takim, że była sprawa czy sprawy w jej sercu i bracia i siostry pewne rzeczy jej potwierdziły, chociaż nie mieli o tym zielonego pojęcia. Kiedy potwierdzili i dlaczego potwierdzili? Dlatego, że był kontakt. Czy to było tak, że to było podczas nabożeństwa, podczas spotkania, podczas jakiejś tam rozmowy? Ale nie byłoby tego potwierdzenia, gdyby nie było relacji, nie? Gdyby nie było wzajemnej miłości, gdyby nie było wzajemnego zachęcania. Jest takie słowo w liście do Hebrajczyków, żeby ze wzajemnych spotkań nie unikać, nie rezygnować. Tym bardziej, im bardziej się ten dzień przybliża, ale żeby się zachęcać do czego? Do miłości i dobrych uczynków. No bo nie możemy się zachęcać, nie będąc blisko. Więc odkryliśmy ostatnio po raz kolejny, jak bardzo warto. Tak? I brat mówił o tym, że spotkał się z braćmi, sam nie miał nic do dodania, do przyniesienia, ale okazało się, że Pan Bóg miał coś do przyniesienia. Czyli on po prostu usługuje przy tym stole. A my przychodzimy, bo jesteśmy głodni. I na tym też rzecz polega. Paweł, kiedy pisał do Tesaloniczan, weźmy ten pierwszy list, to zaczęło się wszystko od pewnego kontekstu, dlatego że on był w Tesalonikach, wszedł najpierw jak zwykle do synagogi i w tej synagodze, to jest rozdział 17 dziejów, w tej synagodze mówił im o czym? O śmierci, zmartwychwstaniu, o tym, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Tak. Czyli o tym, co robiliśmy ostatnio, tak? Czyli podstawy wiary. Kiedy on tym powiedział, no to od razu zaczęły się prześladowania, ale byli w Tesalonikach tacy, którzy to wysłuchali, uwierzyli i nawrócili się. I teraz pytanie, co się działo dalej? Dlatego, że apostoł Paweł miał tam trzy szabaty rozprawiał w tej synagodze, czyli miał, krótko mówiąc, 3 tygodnie, aż go wyrzucili z Tesalonik. No i teraz przez te 3 tygodnie, no to czegoś nauczał. Na pewno nauczał podstaw, tak jak jest tam napisane, czyli o śmierci, zmartwychwstaniu, o ofierze, o tym, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Ale oprócz tego mówił i robił różne inne rzeczy. I kiedy weźmiemy pierwszy list do Tesaloniczan, będziemy go tak troszkę pobieżnie traktować, ale dobrze by było go przeczytać jeden i drugi w całości. Tu jest napisane coś takiego, że Pan Jezus na początku dziękuje za to, jak oni przyjęli Słowo Boże. Że Ewangelia nie doszła was tylko w Słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. I mówi, wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. To jest werset 5. Czyli krótko mówiąc, dali świadectwo. I potem to świadectwo przeszło i oni stali się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaj. Czyli nie dość, że Paweł dał świadectwo, to jeszcze oni zaczęli dawać świadectwo swoim życiem. 10 werset mówi, że mają oczekiwać, ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, i aby służyć żywemu, prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych. I w interlinii jest napisane wyrywającego nas od nadchodzącego gniewu. Czyli mówi, że przez te 3 tygodnie musiał ich nauczać nie tylko o podstawach, ale również o tym, co ich czeka, czyli o przyjściu Pańskim i o Dniu Pańskim. I teraz potem powołuje się na to, jacy oni, czyli apostołowie, byli pośród nich. I mówi, sami wiecie bowiem, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne. I mówi, byliśmy jednak wśród was łagodni, jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci. To jest werset 7. Darzyliśmy was taką życzliwością, że gotowi byliśmy użyczyć wam nie tylko Ewangelii Boga, ale i naszych dusz, bo staliście się nam drodzy. Czyli nawiązała się relacja, która zaczęła się rozwijać. I jeżeli my na przykład jesteśmy w jednej społeczności, to powinno być tak, że stajemy się sobie nawzajem drodzy. I ta relacja rozwinęła się do tego stopnia, że 17 werset 1 rozdziału czytamy. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótko ciałem, czyli wyszli stamtąd, ale nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się z was zobaczyć. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Czyli nawiązuje się taka relacja, że po wyjściu z Tesalonik apostoł Paweł mówi, że ma wielkie pragnienie, żeby na nowo ich zobaczyć. Kto w tym przeszkadza? Chcieli przybyć raz i drugi, ale szatan przeszkadza. Czyli jeżeli nawiązuje się pewna relacja między wierzącymi, to kto przeszkadza, żeby się chcieli zobaczyć? No przecież nie Pan Bóg. I teraz to wszystko wiemy. My wszystko to czytaliśmy. Znamy Słowo Boże. Wiemy, co czynić. Pytanie, czy to czynimy. I Jakub stawia sprawę bardzo twardo. Czyli 4,17. Jeżeli wiesz, co czynić, ale nie czynisz, to grzeszysz. Jeżeli masz lustro, widzisz, ale odwracasz głowę, to się oszukujesz. No i teraz pytanie jest, jak jest właśnie z tymi relacjami? Dlaczego miłość ziębnie? Jeżeli się ma taki skarb, że ta miłość jeszcze nie oziębła, to należy o ten skarb się troszczyć. Wiadomo, że szatan będzie przeszkadzał, żebyśmy przybyli, a może nawet przeszkadzać, żebyśmy chcieli przybyć. Wiemy, jak warto, i od czasu do czasu musimy ten temat odnawiać. I dobrze, że go odnawiamy, dopóki jeszcze chcemy, dopóki widzimy potrzebę. I co dalej pisze Paweł? Werset 19. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Czyli Paweł liczy na to, że jak Pan Jezus przyjdzie, to ci ludzie, do których on mówił, w stosunku do których był jak karmicielka, którym był gotów użyczyć nie tylko Ewangelii, ale wszystkiego, to oni będą Jego koroną chwały. Czyli spotkają się razem i to z radością. Bo coś się zawiązało między nimi i będą wspólnie razem z Panem. No i jeżeli Pan Jezus przyjdzie, to powinniśmy my też czekać na to z takim nastawieniem, że wszyscy dla siebie nawzajem będziemy chwałą i radością. Ale jak to zrobić, jeżeli nie zachęcamy się nawzajem? Jak to zrobić, jeżeli na przykład mamy ten problem, którego nie pokonujemy? Bo jedni są surowi, drudzy są leniwi, inni są zamknięci, trzeci są za bardzo otwarci. Siedzimy i co? Mam problem, idę do Boga i walczę o to, bo wiem, że tak powinienem. Co dalej pisze Paweł? Rozdział 3. Dlatego, nie mogąc tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze. Czyli stan, w którym ta sytuacja trwała, był dla Pawła nie do zniesienia. Jesteśmy daleko, chcielibyśmy, żebyśmy byli chwałą i radością swoją nawzajem, przywiązaliśmy się do siebie, mamy relacje i stan, w którym nie możemy się ze sobą zobaczyć, jest dla Pawła nie do zniesienia. Co w związku z tym robi? Posyła Tymoteusza, żeby chociaż on utwierdził braci i dodał otuchy w wierze. I my nawet nie wiemy, jak bardzo nasze relacje, nasze spotkania, nasze rozmowy, rozwój tej relacji potrafi utwierdzić każdego i dodać otuchy w wierze. Ja to mówię często, ale tak jak apostoł Piotr pisze, pisze, że nie nudzi mu się powtarzać tego samego. Bo pewnych rzeczy, należy pewne rzeczy powtarzać. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co może się stać, kiedy zadzwonimy, porozmawiamy, spotkamy się i padnie słowo, które jest bardzo ważne. Słowo otuchy, zachęty, bo po to właśnie to jest. I super, że się zgromadziliście tam, że my się zgromadziliśmy tu. Tylko miejmy pełną świadomość, jakie to jest ważne, tym bardziej im bliżej jest ten dzień. I dalej Pan Paweł pisze, aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni. Czyli do czego? No Paweł mówił, do utrapień, czyli będziecie cierpieć. I te cierpienia zaczęły się już od razu w Tesalonikach. Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też się stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy was kusiciel czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna. Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości, i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć podobnie jak my was. Dlatego też dzięki wam, bracia, zostaliśmy pocieszeni przez waszą wiarę we wszelkim naszym ucisku i potrzebie. Teraz bowiem żyjemy, jeżeli wy trwacie w Panu. No to są mocne słowa. My żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu, czyli wasze trwanie jest dla nas ożywcze. To jest ulga wielka. Natomiast to, co pisze wcześniej, że wrócił Tymoteusz i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć podobnie jak my was. Nie mogli się widzieć. Mieli daleko, nie mieli telefonów, nie mieli komputerów, nie mieli Zooma, nie mieli Signala, nic nie mieli. Mogli napisać list, który szedł tygodniami albo nawet miesiącami. Mogli wysłać Tymoteusza, który też musiał tam pójść i to też trwało. A my jesteśmy naprawdę w porównaniu z nimi mamy luksus. I niestety sytuacja jest taka, że jeżeli na przykład zbór cały, wszystko jedno który, nasz, inny, jeżeli nie będzie patrzył w to lustro i nie będzie widział tego problemu, to miłość będzie ziębnąć, a zbór będzie usychał. I to jest takie twarde prawo, które jest niezmienne. Więc tym bardziej bądźmy zachęceni do tego, żeby chcieć widzieć siebie nawzajem. Żeby się nawzajem zachęcać. Dalej 9 werset. Jakie więc dziękczynienie możemy złożyć Bogu za was? Za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed naszym Bogiem. Czyli to, co Tymoteusz powiedział i te relacje, które złożył, było wielką radością, którą oni przeżywali przed Bogiem. To jest dopiero relacja, to jest dopiero wzajemna miłość. A dalej, gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki naszej wiary. No to jeżeli nie możemy się zobaczyć, to się módlmy, żeby się zobaczyć. To oddajmy to Panu. Pragnijmy i prośmy, żeby wszelkie przeszkody zniknęły, żeby szatan przestał przeszkadzać. Bo on to może robić przez nasze lenistwo, przez różne rzeczy. Ja w tej chwili nie mówię o obiektywnych chorobach czy różnych innych rzeczach, ale czasami nie ma tego. Czyli módlmy się, żebyśmy mogli zobaczyć się osobiście, uzupełnić braki naszej wiary. A sam Bóg i Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus niech utoruje naszą drogę do was. O to też się trzeba modlić, bo Bóg to chce robić. Chce torować drogę między jednym a drugim miejscem. Chce torować drogę między Nową Hutą a Czerwonym Prądnikiem. Chcę torować drogę tam, gdzie jesteście, między jedną miejscowością a drugą, między każdą ulicą, każdą miejscowością. Chcę torować. Po co? Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką jak i my mamy do was, aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. To do czegoś prowadzi. Te nasze spotkania, te nasze rozmowy, to zagrzewanie się wzajemne. To do czegoś prowadzi. Do utwierdzenia serc w świętości, w oczekiwaniu na Pana, aż przyjdzie. Więc jeśli my oczekujemy na Niego, siedząc w oknie i wzdychając, ale nie żyjąc, nie prowadząc stylu życia, który jest godny oblubienicy, to my po prostu możemy się minąć. Bo wiemy, co jest dobre, nie robimy tego, nie zabiegamy o to, żeby nam Pan Bóg w tym pomógł. I co teraz? Mamy dostępną łaskę, mamy dostępną mądrość, Mamy wszelki dobry dar, który zstępuje od Ojca, ale nie przyjdziemy i nie zaczniemy wołać do Niego z całej siły. Panie, usuń moje cechy charakteru, które nie pozwalają, żebyśmy się spotkali. Niedawno słyszałem taką historię, że jakaś siostra boi się brata w kościele. No to co stoi na przeszkodzie? I jeżeli ktoś inny o tym wie, to jaki problem jest zorganizować spotkanie i zacząć się razem modlić? Przecież przypuszczam, że się nie pozabijają. Podobno niektórzy zyskują przy bliższym poznaniu. No i bardzo dobrze, tylko trzeba to zrobić. I zauważcie, to wszystko jest pierwszy list do Tesalonicza. Najczęściej pamiętamy go z tego, co jest napisane o samym pochwyceniu. A tutaj taki wstęp. Czyli jak się spotkaliśmy, jak się nawiązała relacja, w jaki sposób o nią dbamy i w jaki sposób ono się przekłada na utwierdzenie serc w świętości, w oczekiwaniu na przyjście Pana. I dalej w 4 rozdziale jest napisane o czym? Jaka jest wola Boża w oczekiwaniu na Jego przyjście? Ponadto, bracia, prosimy Was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy Wam przez Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boga, Wasze uświęcenie. Czyli wolą Bożą w oczekiwaniu na przyjście Pańskie jest nasze uświęcenie. Styl życia, który między innymi charakteryzuje się tym, że się miłujemy, tęsknimy za sobą, zachęcamy, spotykamy, robimy wszystko, żeby Pan Bóg utorował drogę do siebie nawzajem i żeby szatan nam nie przeszkadzał. I miejmy tą świadomość, że jeżeli nie będziemy tego robić, nie będziemy tak zabiegać, to w końcu szatan przeszkodzi, a Pan Bóg przestanie torować drogę. I będziemy wiedzieli o czymś, co jest dobre, co trzeba zrobić. Będziemy w lustrze się zobaczyliśmy i będziemy się oszukiwać sami. Albo nawzajem, albo każdy osobiście. A Pan Bóg po to nam pokazuje to w Słowie Bożym, żebyśmy właśnie zaczęli zmieniać nasz stosunek do siebie nawzajem. Więc korzystajmy z Jego łaski, korzystajmy z tego, że wszelki dobry dar wstępuje, że Pan Bóg się nie zmienia, że On cały czas chce, żebyśmy się nawzajem zagrzewali, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy naprawdę wiedzieli o tym, jak bardzo ważne jest to, że będziemy się modlić, że nam będzie zależeć na sobie nawzajem, żebyśmy pokonywali to wszystko, co jest według natury, a co widzimy w tym lustrze, bo Bóg chce to pokonywać. Bo nie ma wymówek. Po prostu. Nie ma wymówki. Korzystajmy z tej łaski, korzystajmy z Jego dobroci. I naprawdę może tak się stać, że nie będziemy musieli do tego wracać co jakiś czas. Ale im bardziej się ten dzień przybliża, tym bardziej to trzeba robić, bo inaczej miłość nasza oziębnie. A Pan Bóg tego nie chce i chce nam dać wszystko, co jest potrzebne, bo i nam już to dał, do życia i pobożności. A elementem życia i pobożności naszej jest między innymi właśnie ta miłość wzajemna. Więc zachęcam wszystkich braci i siostry, którzy będą tego również słuchać, gdziekolwiek, zabierzcie się do roboty, bo inaczej nasza miłość oziębnie. A Pan Bóg naprawdę chce współpracować ze wszystkimi, którzy Go miłują. Amen.